Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, drodzy bracia i siostry. Że obdarzył nas życiem. Każdy z nas żyje, bo bije w nas serce, prawda? Ale w Chrystusie mamy i to inne życie, duchowe, o którym tutaj przed chwilą brat wspominał. W Chrystusie Jezusie jest darowane nam nowe życie. Ono nie rozpoczęło się w taki sposób niewiadomy. Słowo Boże mówi, że to nowe życie rozpoczyna się przez pewien posiew. Posiew Bożego Słowa. I jeśli ten posiew znajdzie właściwe warunki w naszych sercach, to powoduje, że rodzimy się na nowo. I wtedy jest to nowe życie rozpoczynające się w nas, mające swój początek w nas. Drodzy bracia i drogie siostry, jestem niezmiernie rozradowany, że mogę chwilę z wami tu przebywać i chciałbym dzielić się właśnie Słowem Bożym, które by wnosiło w nasze serce życie. Słowem, które przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus. Czyli mówić o naszym cudownym Zbawicielu. Bo tak go przedstawił apostoł Jan na samym początku swojej zbawiennej Ewangelii. Że na początku było Słowo, a u Boga było Słowo. Bogiem było Słowo. I ono przyszło na ten świat. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo Boże. W nauce apostolskiej jest taki obraz pokazany, że jeżeli ktoś Bożemu Słowu nie wierzy, to obiera taką postawę wobec Boga, jakby Bóg był kłamcą. Jeśli ktoś ignoruje Boże Słowo, odrzuca Boże Słowo, to w oczach Bożych ta osoba wygląda tak, jakby Bóg mówił nieprawdę, jakby Bóg mówił tak na wiatr. A to jest niemożliwe. Dzisiaj jesteśmy skupieni wobec Bożego Słowa. I są takie dwie rzeczy bardzo ze sobą mocno związane. Słowo Boże i wiara. Wiara i Słowo Boże. Jest napisane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ale z drugiej strony jest powiedziane, że to, co słyszymy, musi być powiązane z wiarą. Musi być powiązane z wiarą, aby to Słowo w nas żyło i to Słowo, co wnosi błogosławieństwo, Bożą obietnicę, aby się wypełniło w nas, to musi być powiązane wiarą. I na ten temat chciałbym, abyśmy chwilę dzielili się Bożym Słowem. Chciałbym na początek przeczytać o taką pewną historię. Historię zapisaną w Ewangelii według świętego Marka. Już to jest taki czas po zmartwychwstaniu. Apostołowie są zgromadzeni w wieczerniku. Są mocno wystraszeni. Nie wiedzą, co się będzie działo dalej. Nie wiedzą, jak potoczy się ich życie. I oto tak zamknięci otrzymują jedną informację, otrzymują drugą informację, otrzymują następną informację, że Jezus żyje. I na końcu sam Pan ukazuje się im i zaczyna z nimi rozmawiać. Ta historia, myślę, że może być przeniesiona i na dzisiejsze nasze spotkanie tutaj właśnie pod tym namiotem. I może w jakimś sensie Pan Jezus, gdyby tak się objawił, jak objawił się wtedy apostołom, mógłby co do niektórych z nas, może i do mnie, przemówić tak, jak przemówił tam do apostołów. Będziemy czytali Boże Słowo z 16 rozdziału Ewangelii świętego Marka, rozdział 9, przepraszam, wiersz 9, może do końca przeczytamy tej Ewangelii. Chciałbym, drodzy bracia i siostry, abyśmy mogli coś takiego uczynić, że kiedy przeczytamy to Słowo, jeszcze chwilę pomodlimy się nad tym Słowem. By ono przemawiało bezpośrednio do nas. Bo kiedy my czytamy Słowo Boże, to Bóg mówi do ciebie i do mnie. Ja jako kaznodzieja może będę pewne rzeczy jakby komentował, dzieli się jak ja to przeżywam to Słowo, ale to, co my odczytujemy bezpośrednio z kart Pisma Świętego, to jest Słowo Wszechmogącego Boga. To jest Słowo Twojego i mojego Ojca Niebieskiego. I dałby Pan Bóg, abyśmy z bojaźnią i wiarą podchodzili do tego, co Bóg mówi dzisiaj do nas. Dlatego chciałbym, abyśmy powstali na tą chwilę, kiedy będziemy czytali Boże Słowo, kiedy przeczytamy wiersz 20, abyśmy jeszcze chwilę poprosili Pana, by przez Ducha Świętego napełniał nas, byśmy rozumieli to Słowo, przyjmowali i mogli nim żyć dla chwały Jezusa. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 16, od wiersza 9 będę czytał Słowo Pańskie. I powstawszy Jezus z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, którzy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Amen. Drogi Panie Jezu, Ty objawiłeś się apostołom, zganiłeś się z nimi. Ja wierzę, że jesteś obecny tu w swoim Bożym Duchu i znasz nasze serce. Czy w nich jest wiara? Czy u Pana w sobie Ty znasz również moje serce. Ja sobie całym sercem polega Ci dla nas. Rzeczy widzialne i niewidzialne i te góry, które są wokół nas i słońce i gwiazdy. Powiedziałeś, że drobina wiary wystarczy, aby przenosić te góry, mój Panie. Powiedziałeś, że drobina wiary wystarczy, aby Panie Jezu przemieniać rzeczywistość i duchową i naszą cielesność, Panie. Dlatego w imieniu Jezusa dziękujemy Ci, że mamy Twoje żywe Słowo. Dzięki Niemu może wzrastać na Ciebie. Ale Panie, dziękujemy Ci również za Ducha Świętego, który posłałeś, aby uczył nas Twojego Słowa. Aby mogliśmy w Duchu Świętym wprowadzać w życie, czym i nim chodzić. Błogosław naszą społeczność. Błogosław nam teraz tutaj, Panie, kiedy będziemy rozważali Twoje Słowo. My chcemy tak jak Maria, siedząc u Twoich nóg, przyjmować Twoje Słowo i wierzyć w nie. Panie, przyjmować Twoje Słowo i żyć nim dla Twoich, Panie. Pomnaży naszą wiarę. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. Jak to dobrze, że poznaliśmy Jezusa, naszego Zbawiciela, który żyje. Który zmartwychwstał, drodzy bracia i siostry. I który zostawił piękną obietnicę, że jeśli jesteśmy w Jego imieniu zgromadzeni we dwoje chociażby, albo nawet trójka, to już będzie pośrodku nas. Jestem przekonany, że na tym miejscu jest o wiele, wiele więcej serc, które kochają Pana. I dla nich imię Jezus jest cudownym imieniem. Bo w imieniu Jezus jest zawarte to piękne posłanie, że Bóg nas zbawia, Bóg jest naszym Zbawicielem. I skoro tak jest, to wierzę, że Pan Jezus jest pośrodku nas. I ta sceneria właśnie napawa nasze serca, umożliwia nam właśnie zgłębiać się w temat wiary. Tak jak wspomnieliśmy, że Pan Jezus powiedział, że jeśli kto ma wiarę jak ziarko gorczyce, jest w stanie powiedzieć górze, aby się przeniosło. Oczywiście Pan Jezus nie dał takiego upoważnienia, aby ludzie sobie robili przedstawienia, ale pokazuje, że wiara ma wielką moc. Pokazuje, że dla wiary nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet w Ewangelii Łukasza, kiedy jest opisane narodzenie Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus jeszcze był małym dzieciątkiem, tam ewangelista w Duchu Świętym przypomniał piękne proroctwo, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tylko człowiek wierzący nie bierze tego, co jest wszystko możliwe dla siebie, ale bierze, aby tym, co odbiera od Pana, służyło chwale Najwyższego Boga. Bracia i siostry, tak wspomniałem, będziemy rozważać na temat wiary. Taki podstawowy wiersz, który tutaj już nieraz był przytaczany, mówi, że a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Przede mną brat właśnie wspomniał, że tam są takie piękne elementy. Mnie tak dotyka to słowo, a sprawiedliwy mój, to musi być Boży człowiek sprawiedliwy. Nie każdy w oczach ludzkich, których jest sprawiedliwy, jest w Bożych oczach sprawiedliwy. Ale ta dalsza część tego wiersza mówi, że z wiary żyć będzie, czyli wiara daje życie. Wiara powoduje, że nasze życie jest takie miłe w oczach Bożych. Ale kiedy spojrzymy na kontekst, to zauważamy, że coś tam jest takie bardzo ważnego, wcześniej powiedziane. List do Rzymian przeczytam. Pierwszy rozdział, 16-17 wiersz. I tam powiedziane jest tak, na stronie 1208. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I co nam mówi ten kontekst? Że jest Ewangelia Chrystusowa. Wiele ludzi, bo Ewangelia, słowo Ewangelia znaczy dobra nowina, przekazuje jeden drugiemu dobrą nowinę. I nawet może i w kościołach chrześcijańskich jest głoszona dobra nowina. Ale ja chciałbym tutaj podkreślić to połączenie Ewangelii Chrystusowej. Nie każda dobra nowina jest dobrą nowiną Chrystusową. I zauważmy, że w Nowym Testamencie apostołowie podkreślają dobrą nowinę Chrystusową, Ewangelię Chrystusową, Ewangelię Bożą. Nawet w objawieniu jest napisane, że anioł leciał pośrodku nieba i głosił Ewangelię Bożą. Czy warto tak to jakoś podkreślać? Tak. Bo nie każda dobra nowina jest Ewangelią Chrystusową. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ono jest dla nas ważne. Musimy je zgłębiać. Widzimy Boże działanie, Boże plany. Widzimy, co przez wiarę osiągali mężowie Boży Starego i Nowego Testamentu. Ale tutaj powiedziane nam zostało w liście do Rzymian, że zbawienie, usprawiedliwienie jest objawione w Ewangelii Chrystusowej. Usprawiedliwienie w Bogu nie było znane w Starym Testamencie. Ono było znane na zasadzie proroctwa. Było znane na zasadzie pewnego cienia. Rzeczy, które mają się stać w Chrystusie Jezusie. A więc jeśli twoje serce szuka usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem, drogi do Boga, musi znajdować jej odpowiedź na te pytania. tą drogę w Ewangelii Chrystusowej, czyli w Nowym Testamencie. Ja nie przekreślam Starego Testamentu, ale wyraźnie jest napisane, że zbawienie, usprawiedliwienie Boże jest objawione w Ewangelii Chrystusowej. Natomiast całe działanie Boże, całe Pismo przez Boga, które jest natchnione, służy nam ku naprawie, ku wychowaniu, ku napomnieniu. A więc zobaczmy rozróżnienie. Wychowanie, nauczanie, wskazywanie na świadectwa wiary, a znajdowanie usprawiedliwienia Bożego jest tu różnica. I ona, ta prawda o usprawiedliwieniu Bożym, o Bożym zbawieniu jest objawiona w Ewangelii Chrystusowej. W niej jest objawione usprawiedliwienie Boże. W niej jest objawione, w jaki sposób grzeszne serce może stać się mieszkaniem dla Ducha Bożego. Mieszkaniem dla Chrystusa. Jak można z grzesznika, jak może z grzesznika stać się dziecko Boże? To objawia Ewangelia Chrystusa. Ale tu powiedziałem tak, z wiary w wiarę. Możemy na początku uchwycić się wiarą odczyszczenie we krwi Jezusa i później na tym poprzestać. Jest napisane, że to musi przechodzić wiara w wiarę. A więc wielu ludzi przyjmuje Chrystusa do swojego serca. Kiedy Pan im się objawia, proszą o przebaczenie swoich grzechów, wierzą, że Jezus za nich umarł i w wielu przypadkach na tym etapie zatrzymuje się ich wiara. A Słowo Boże mówi, że usprawiedliwienie Boże objawione jest z wiary w wiarę. A więc ta wiara musi się pomnażać. Ta wiara musi pogłębiać się. Apostoł Piotr pisze, że uzupełniajcie waszą wiarę. I tam wymienia kilka jakby takich stopni, szczebli. On mówi o braterstwie, tam mówi o miłości, mówi o czystości. A więc wiara musi się pogłębiać. Bo wiara daje życie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, kiedy wrócimy do tej atmosfery wieczernika po zmartwychwstaniu, to popatrzmy, ile razy, prawie co drugi wiersz nawiązuje do wiary albo do niewiary. Pan Jezus stanął pośrodku apostołów. Oni tam smucili się, płakali. Było im ciężko, byli przerażeni. I Pan Jezus nie przywitał ich. Oto jestem z wami. Ale kiedy się objawił, zaczął ganić ich niewiarę. W czym się przejawiała ta niewiara? Dlatego, że wcześniej słyszeli kilka świadectw, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Słyszałem właśnie, że do południa mieliście takie dłuższe spotkanie i były różne świadectwa. I wiele osób, które staje na tym miejscu, jest świadectwem tego, że się spotkali z żywym Jezusem, z zmartwychwstałym Jezusem. I wielu osób, może siedzących, a może gdzieś w innych miejscach, nie do końca wierzy tym świadectwem. To Pan Jezus też takie serca by ganił za niewiarę. Bracia i siostry, czy my jesteśmy świadectwem tego, że spotkaliśmy się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem? Czy możemy to innym przekazywać? Tak, spotkaliśmy się i świadczymy o tym, że Jezus żyje. Że Jezus żyje. Jego grób jest pusty.
Amen.
Nie tak dawno rozmawiałem z taką jedną osobą, która miała wielki żal. Powiedziała, że nie wierzył w Boga, bo kiedy się modliła, to Bóg ją nie wysłuchał. Z tego powodu, że umarł jej ojciec, który był dla niej największym takim dobrem, szczęściem. Akurat nie odwiedziłem moich braci tam w Byszczycy i waszych braci też w Byszczycy i Romów. I ta kobieta przyszła coś tam załatwić. I przysłuchiwała się, jak mówiliśmy o wysłuchiwanej modlitwie. I w pewnym momencie ona się wtrąciła i powiedziała, ja nie wierzę w wysłuchiwanie modlitw, bo kiedy się modliłam, to mój ojciec umarł. Bóg mnie nie wysłuchał. Jak mogę wierzyć, że Bóg żyje? I zaczęła płakać. To był taki trudny moment. I ja się zwróciłem do niej w ten sposób. Proszę Pani. Pani straciła ojca swojego cielesnego. Pani to wydarzenie patrzy pod swoim pryzmatem, pod swoim kątem, że Pani coś cennego dla siebie straciła. Ale niech Pani popatrzy może to w, to w taki sposób, że może to był najwłaściwszy czas odejścia Pani Ojca z tej ziemi, w oczach Bożych. Ale Pani straciła Ojca Cielesnego. Gdyby teraz Pani otwarła swoje serce dla Jezusa, zyskałaby Pani Ojca Niebieskiego, który nigdy by Pani nie opuścił. I ona tak się zaskoczyła. Mówi, jak to jest możliwe? Ja mówię, tak, że my często patrzymy na życie przez pryzmat utraty własnych korzyści. Ale dlatego, że nie czytamy Bożego Słowa, nie zauważamy, co tracimy, nie otwierając się na Boga. To prawda, że Pani serce wypełnia smutek z powodu utraty swojego Ojca naturalnego. Ale Pani może zyskać Ojca, który jest w niebie i z którym może Pani całą wieczność spędzić. Przyjmij Pani po Boże Słowo. Drodzy bracia i siostry, dlaczego o tym mówię? Bo wielu z nas zostało przez Boga wybranych i powołanych do życia w Chrystusie, abyśmy mogli składać świadectwo, że Jezus zmartwychwstał i jest rozwiązaniem, jest pocieszeniem, jest ubłogosławieniem każdego życia. Ja nie będę przytaczał dalszej tej rozmowy, ale ucieszyłem się, że ta kobieta postanowiła wziąć Słowo Boże i czytać. Kochani, wiele świadectw w naszym życiu słyszymy od osób, które spotkali się ze zmartwychwstałym Jezusem. I nieraz te świadectwa nie do końca przyjmują w swoich sercach, czy to jest możliwe. To Pan gani takie serce. Dlaczego jesteś niewierny? Dlaczego masz twarde serce? I tutaj stajemy w imieniu Jezusa Chrystusa, aby głosić o naszym Zbawicielu, że On żyje. Aby pobudzać Twoje i moje serce do tego, żeby ufać zmartwychwstałemu Panu. I mam właśnie tą atmosferę tam w Wieczerniku. I Pan przebija się do serc apostołów przez ich niewiarę, przez ich zatwardziałość, aby dotarło do nich, do głębi ich serc. Jedno z najwspanialszych poselstw, jedno z najwspanialszych posłań, jakie kiedykolwiek usłyszała ludzkość. Pan musiał się przebić przez niewiarę i zatwardziałość, aby w ich głębi serc złożyć jedno z najwspanialszych poselstw. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy? Kto uwierzy i otrzony zostanie, będzie stanął. I Pan pokazuje, co człowiek traci, jeśli nie wierzy. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dalej Pan mówi, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. A więc popatrzmy, ostatnia jakby rozmowa Pana z apostołami. Ich serca były jeszcze pełne niewiary i zatwardziałości. Ale Boże Słowo przebijało się przez tą skorupę tej niewiary i docierało do głębi ich serc. I oni zaufali Chrystusowi. Zaufali Chrystusowi. I jest napisane, że oni później poszli i wszędzie kazali. I oni głosili, aby ludzie wierzyli w Jezusa Chrystusa. I oni głosili, że Jezus żyje, że On zmartwychwstał. Bracia i siostry, nieraz Boże Słowo musi się przebić przez skorupę naszych myśli, które blokuje nieraz nasze serce, przez naszą niewiarę, nieufność, cielesne patrzenie na niektóre sprawy, aby usłyszeć Boże poselstwo. I zwróćmy uwagę, że w tym Bożym poselstwie Pan kładzie nacisk na wiarę. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy? Kto uwierzy temu słowu, które będziecie wy głosić? I na podstawie tego słowa przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Drodzy bracia i drogie siostry, idźmy dalej właśnie w temacie wiary. Pan pobudził serca apostołów. Oni przyjęli to słowo. Oni na podstawie tego słowa poszli i byli już wierni do końca. Widzimy, że nieraz byli prześladowani, nieraz byli bici, byli zamykani w więzieniu, a nawet skazywani na śmierć, ale się już Chrystusa nie zaparli. Oni już w Chrystusie wytrwali do końca. Popatrzmy, co Pan mówi na temat wiary. Ewangelia Jana, otwórzmy jeszcze poselstwo naszego Pana. 5 i 6 rozdział, będziemy mieli otwarte. To tam właśnie jest powiedziane takie piękne słowo na temat wiary. Ewangelia Jana, 5 rozdział, a wiersz 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. A 6 rozdział, 40 wiersz mówi tak. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. I popatrzcie, jak bardzo zbieżne są te słowa. Mówią o życiu wiecznym. O życiu, który rozpoczyna się przez wiarę Jezusa i ono się nigdy nie kończy. W Ewangelii Jana 5, 24 czytamy: kto słucha słowa mego i wierzy temu. Jesteśmy tak bardzo blisko tej obietnicy, bo słuchamy Słowa Bożego. Pan Jezus powiedział na taki pewien głos, głosił właśnie Ewangelię i pewna kobieta powiedziała: o, jest błogosławiona Twoja matka, że ona takiego zacnego człowieka, ja mówię swoimi słowami, urodziła. Że wykarmiła takiego wspaniałego nauczyciela i cudotwórcę. Była to taka pewna pochwała Marii, Matki Pana Jezusa. A Pan Jezus w odpowiedzi na ten głos powiedział: bardziej, jak Maria, która zrodziła Jezusa, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą Go. I to samo Pan Jezus mówi: kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Patrzmy, jak blisko jesteśmy tej obietnicy. My słuchamy Bożego Słowa. A w rozdziale 6 Pan Jezus mówi tak: a to jest wolą Ojca mojego. Ile razy modlimy się modlitwą Ojcze nasz, to musimy wypowiedzieć takie słowa: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I Pan odkrywa, jaka jest wola Ojca. Generalnie tu jest to tak pięknie określone: a wolą Ojca mego jest, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. I to się stało właśnie w wieczerniku. Apostołowie zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa. I ta obecność Pana rozwiała ich niewiarę. A więc, drodzy bracia i siostry, my to jesteśmy w stanie odczuć w swoim sercu, czy wierzymy w Boże obietnice, czy nie. Czy wiara nasza rośnie, czy słabnie. Nawet w Biblii jest napisane: sprawdzajcie siebie, czy we wierze stoicie. Jeżeli widzisz, że twoja wiara słabnie, uchwyć się tej Bożej obietnicy. Kto widzi Syna, pragnie oglądać Bożego Syna. Jak to jest możliwe? Pan Jezus powiedział taką piękną obietnicę, a Bóg jest wierny swoją obietnicą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli twoje serce będzie czyste, będziesz widział Pana. A kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma żywot wieczny. A ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. A wcześniej Pan powiedział, że nie stanie na sądzie, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Piękne są Boże słowa, słowa Bożej obietnicy, ale zauważmy, że one są zawsze powiązane z wiarą. Ale wiarę coś musi jakby poprzedzać. Słuchanie Słowa Bożego albo oglądanie obecności Bożej. Czasami ludzie chcieliby wierzyć, ale zaniedbują czytanie Bożego Słowa. To tak jest, jakby człowiek, który nie je wiele tygodni chleba, a chciałby ciężką pracę wykonać. To jest jakby człowiek, który nie spożywa posiłków, tam może tylko jakąś kroplówkę dostaje na przeżycie, chciałby wykonać jakąś daleką podróż. Taki chrześcijanie zaniedbują Słowo Boże, a później chcieliby chodzić w pełni wiary. Tak samo chrześcijanie chcieliby dokonać dzieła Bożego, a nie zabiegają o to, aby oglądać Chrystusa oczami swojej wiary. Pan mówi, że tą żywą wiarę musi ktoś poprzedzać. Społeczność w Słowie i oglądanie Chrystusa w swoim życiu. Apostoł mówi tak, Piotr: że kto nie uzupełnia swojej wiary, ten jest po dwakroć ślepy. Nie umiem sobie tego wyobrazić, jak można być podwójnie ślepy. Ale Piotr tak mówi. Jeśli ty nie dbasz o swoją wiarę, stajesz się ślepy na Boże dzieła. Tak mówi drugi list Piotra, pierwszy rozdział. I zauważmy, że jest pewna kolejność. Ja wierzę, że Pan nie myli się co do tej kolejności. Kto słucha mojego słowa i wierzy, kto widzi Syna Bożego i wierzy. W liście do Hebrajczyków mamy takie piękne słowo, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Niech to tak mocno w moim i Twoim sercu brzmi. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A teraz otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 8, a wiersz 29. Może 28 do 30. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. I Pan wskazał na siebie. My jesteśmy uczniami Jezusa. Pan Jezus powiedział, że nie może być uczeń nadmistrza. Wystarczy, żeby uczeń był taki jak mistrz. I Pan wskazuje na siebie. Słuchajcie, ja zawsze czynię to, co się Bogu podoba. Wiecie, kiedy tak odkryłem ten wiersz w swoim życiu, on mnie w wielu sytuacjach mocno osądził. Dlatego, że robimy wiele rzeczy, żeby nam się to podobało, komuś się podobało. A w wielu przypadkach gdzieś, w którejś tam kolejności, ja nie mówię, że wcale, myślimy, czy to się Bogu podoba. A Pan podkreślił tak, bo ja zawsze czynię to, co Ojcu się podoba. I tak przejdźmy do tego wiersza, który słyszeliśmy w liście do Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Drodzy bracia i siostry, w temacie wiary jest bardzo wiele, wiele słów, wiele nauczań. Ja chciałem jeszcze dwa takie przykłady podać z Bożego Słowa. Mianowicie przykład Abrahama. On jest takim przykładem, jakby tak praktyczny sposób pokazania, co to znaczy, że usprawiedliwienie Boże jest objawione z wiary w wiarę. Jakby przez wiarę się pomnaży. I nawet nasz brat Jakub dał taki właśnie przykład, żebyśmy to praktycznie zobaczyli. Jak rozumieć, że to usprawiedliwienie z wiary w wiarę nie zamyka się tylko na tej pierwszej wierze, że Jezus może mnie zbawić, ale się pogłębia. Otwórzmy list Jakuba. Przeczytamy pewien taki fragment, aby zobaczyć, że mówiąc o wierze, ona może być żywa, może być martwa. I my możemy jakby sprawdzić, czy jest ona w nas martwa, czy żywa. Drugi rozdział, strona 1312, od wiersza 14 po wiersz 26 przeczytajmy Boże Słowo. Czytam w imieniu Pana Jezusa. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz czy to poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Dlaczego czytamy te słowo? Dlatego, że czasami chrześcijanie mają pewien taki problem. Problem z tym, to tak naprawdę na podstawie czego jest nasze usprawiedliwienie. Apostoł Jakub jakby głosi, że z uczynków. A przecież apostoł Paweł w liście do Rzymian ogłasza i w liście do Efezjan, że nasze usprawiedliwienie jest na podstawie wiary. Czy Słowo Boże jest sprzeczne? Nie, ono jest prawdziwe. I ono się uzupełnia. Nigdy nie było Słowo Boże sprzeczne i nie będzie. Ale drodzy bracia i siostry, tutaj właśnie przykład Abrahama pokazuje o usprawiedliwieniu przechodzącym z wiary w wiarę. Może tak popatrzmy na chwilę na cały ten kontekst. Jest tutaj pokazane, że jeśli my wierzymy, że Bóg jest, to nie ma żadnej chluby jeszcze w nas. Określamy to, chociaż tak w Biblii jest napisane, że to jest taka wiara naturalna. Dlaczego naturalna? Bo jesteśmy stworzeni przez Boga. Każdy w swoim sercu ma takie zainstalowane urządzonko, że tak powiem, w sensie duchowym, pod tytułem, czy pod nazwą sumienie. Bóg nas stworzył i z każdym człowiekiem, którego stworzył, komunikuje się przez sumienie. Sumienie pobudza do tego, aby człowiek szukał Boga, wierzył w Boga. Wiemy, że kiedy człowiek zaczyna prowadzić grzeszne życie, jego sumienie może stać się opatrzne. I na dobro będzie mówił, że to jest złe, a na zło będzie mówił, że to jest właśnie dobre. Ale sumienie jest wykrzywiane przez grzeszne życie albo przez niewłaściwe wychowanie, niewłaściwe wzorce. Przez pogaństwo, bałwochwalstwo, okultyzm sumienie bywa wykrzywione. Ale mimo wszystko Bóg przez sumienie mówi do człowieka. A więc w nas jest naturalna wiara w Boga. Jedna siostra mi wspominała, że za czasów komunizmu, jak jeździła sypialnymi pociągami do Moskwy, do rodziny, to przemycała Nowe Testamenty. I rozmawiała z jedną taką Rosjanką, która oczywiście chlubiła się, że jest ateistką. Ale pomimo tego, że ona była ateistką, kiedy kładła się na swoje łóżko w tym wagonie sypialnym, w pewnym momencie coś tam ją zabolało i mówi: o Boże mój, zmiłuj się nade mną. Pomimo tego, że mówiła, że ale taki coś się wyrwało z ust. Mówi: a jednak ty wierzysz, Boże. Więc ludzie gdzieś tam w swoim sercu, może nie zawsze się do tego przyznają, ale od czasu do czasu myślą o Bogu. To jest ta wiara. Tak dla uproszczenia, tego w Biblii może tam nie znajdziemy, nie bierzcie mnie za słowo, nazywam taką naturalną, bo została nas stworzona, dana, że Bóg jest. I to jest nic nadzwyczajnego. I demony też to wiedzą, bo oni widzieli Boga. I wiele ludzi usprawiedliwia się, ja wierzę w Boga, ale oni wierzą tylko, że Bóg jest. I to nie jest ta wiara, o której czytaliśmy, że bez wiary nie można się Bogu podobać. Za tym idzie, że tak określę, wiara zbawienna. Na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział apostołom: idźcie i głoście Ewangelię. I teraz człowiek słyszy, ja usłyszałem i wielu z was, że Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Że możesz zmienić swoje grzeszne życie. Że możesz stać się dzieckiem Bożym. I słuchając Ewangelii, tego poselstwa o zbawieniu w Chrystusie, o krzyżu, o ofierze, o zmartwychwstaniu, zaczynamy wierzyć. Panie, zbaw mnie. Ratuj mnie. Boża obietnica mówi, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Bóg jest otwarty dla każdego. I w Ewangelii ja czytam tak, ile razy ludzie wołali: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Jezusie, ratuj mnie. Nigdy Pan takiej osoby nie zignorował. I na tej podstawie my przyjmujemy Boże usprawiedliwienie. Przyjmujemy oczyszczenie we krwi Jezusa. Ja to tak określam, żeby dobrze to zrozumieć. Wiarę w zbawienie. Bardzo pięknie to pokazał apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego o Izraelu, który wyszedł z Egiptu. Oni wyszli pod przykryciem krwi baranka, którą złożyli, baranka złożyli jako ofiarę, bo usłuchali z wiarą tego, co powiedział im Mojżesz. Oni wyszli i przeszli przez Morze Czerwone. Zobaczyli, jak Pan osądził Faraona. Zobaczyli, że morze na nowo wróciło i morze odgrodziło ich od niewoli. I przed nimi została otwarta droga do ziemi obiecanej. W tym momencie Izraelici byli zbawieni. Z niewolników stali się ludem wolnym. Z ludzi, którzy byli pod jarzmem niewoli, stali się ludźmi, którzy zostali poświęceni Bogu. Tam pod górą Synaj została złożona nowa ofiara z baranka. Mojżesz ich poświęcił i powiedział: dziś jesteście ludem Pana. Jesteście mi poświęceni. Oni w tym momencie byli zbawieni. Ale w liście do Rzymian 10 rozdział, czy w liście do Hebrajczyków 3 i 4 rozdział, co jest napisane? Ale dlatego, że nie uwierzyli w Boże prowadzenie, wielu z nich zginęło na pustyni. Oni uwierzyli, że jeśli pokropią krwią baranka odrzwia swoich domów, będą uratowani. Oni zaufali Bożemu Słowu: idźcie, jak prowadzi was będzie Mojżesz, i zostali uratowani. Ale od tego momentu, kiedy ruszyli przez pustynię, nie zaufali Bogu do końca. Jest napisane: przez niewiarę, czy niedowiarstwo. Wielu z nich nie uwierzyło. A więc oni mieli tą wiarę, jakbyśmy określili, w zbawienie, przyjęli Bożą wolność, ale nie dali się przez wiarę dalej prowadzić. I całe pokolenie umarło na pustyni. A więc była to wiara zbawienna. I tak wielu z nas przyjmuje zbawienie. I musi iść teraz dalej. Z wiary w wiarę. I apostoł Jakub właśnie pokazuje wiarę żywą. Wiarę opartą o zaufanie Boże. Wiarę opartą o prowadzenie przez Boże święte Słowo. Otwórzmy na chwilę list do Rzymian, bracia i siostry, żeby pewną może sprzeczność pozorną dla niektórych jasno wyjaśnić, że to nie jest właśnie sprzeczność, tylko prowadzenie Pana w wierze tych, którzy Jemu zaufali. Czwarty rozdział listu do Rzymian, strona 1211, mówi tak, drugi wiersz: bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy ktoś spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynku. Tak tu jest powiedziane, że usprawiedliwienie jest z wiary. A to, co czytaliśmy w liście Jakuba, jest powiedziane, że usprawiedliwienie jest z uczynków. Czy to jest sprzeczność? Nie. Popatrz, dlaczego nie? Uzasadnię właśnie na życiu Abrahama. Kiedy Abraham usłyszał to Boże objawienie, czy jest usprawiedliwiony na podstawie wiary? Parę zdań z życiorysu Abrahama. On urodził się w ziemi mezopotamskiej. Przez wiele lat wychowywał się tak, jak wychowywali się tamci mieszkańcy. Ja często to podkreślam, może już nieraz to słyszeliście, że tam w Mezopotamii żyli ludzie w wielu przypadkach po pogańsku. Czcili różne bożki, mieli swoje jakieś figurki, modlili się do różnych, może swoich ustanowionych bożków, według swoich obrządków. To byli ludzie, którzy tak samo wierzyli, że nieszczęście przynosi trzynastkę, jak wielu ludzi teraz XXI wieku. Też nie robili jakieś różne obrządki, jeśli czarny kogień przez drogę. I popatrzcie, te zabobony, ten okultyzm, te czary przetrwały tyle wieków. Pomimo tego, że wiedza ludzka się o wiele bardziej posunęła do przodu. Ale Abraham, wtedy jeszcze Abraham, był człowiekiem, który przez sumienie szukał tego, który stworzył niebo i ziemię. I Bóg mu się pewnego dnia objawił. Na podstawie takiego słowa: wyjdź od rodziny swojej, wyjdź ze swojego kraju i idź do miejsca, gdzie ci pokażę. I na podstawie tego słowa Abraham szedł setki kilometrów, a nawet 1500 kilometrów. Gdyby tak popatrzeć tą drogę, którą on przeszedł. Wtedy nie było samochodów, nie było autostrad, nie było pociągów, nie było autobusów. Może miał wielbłąda, może miał osiołki. I tak dzień za dniem, krok za krokiem szedł na podstawie prowadzenia głosu Bożego. Aż przyszedł do ziemi Kanaan. I pewnego dnia Pan Bóg mu dał taką obietnicę, że tą ziemię daje tobie i twojemu potomstwu. On miał wtedy prawie 75 lat. Nie miał dziecka ze swojej żony Sary. I on uwierzył. Będąc już staruszkiem, 75-letnim, według naszych kryteriów, uwierzył, że to jest możliwe, że Bóg może mu dać dziecko i że jego potomstwo będzie mogło mieszkać w tej ziemi, do której przyprowadził go Bóg. I to, co według umysłu było niemożliwe dla człowieka, Abraham zaufał Bogu. I wtedy usłyszał te Boże objawienia. Dlatego, że uwierzyłeś, usprawiedliwiłem cię i nazywam cię moim przyjacielem. Dlatego, że uwierzyłeś, zaufałeś mojemu słowu, wbrew logice, wbrew doświadczeniu ludzkiemu, przyjmuję cię za przyjaciela. Jesteś usprawiedliwiony. Jego życie też nie było doskonałe Abrahama. Wiele błędów popełnił. Może tam się, nawet jeden z proroków mówił, że Abraham, no niechcący czy chcący, był tak wychowany w takiej kulturze, przez jakiś czas też czcił tych obcych bogów. I Bóg w tym momencie powiedział, że cię przyjmuje za przyjaciela i ci wszystkie twoje błędy życiowe daruje, bo posłuchałeś mojego słowa. Uwierzyłeś mojemu słowu. Abraham miał wtedy 75 lat. Jeszcze minęło 25 lat, a więc tyle lat, wierząc w Boże Słowo, oczekiwał, że urodzi mu się syn. I urodził się Izaak. Izaak się urodził. Jeszcze Abraham czekał około 12 lat. Jest napisane w Bożym Słowie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, że Pan w pierwszym wierszu postanowił wypróbować wiarę Abrahama. Jest napisane, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. On powiedział: oto ja. Mówi: weź swojego syna jedynego, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Popatrzmy. Teraz jest wypróbowana wiara Abrahama, na podstawie której Pan go przyjął jako przyjaciele. Mówi: weź syna jedynego, a więc nie ma żadnej wątpliwości, że jeśli on zabije syna Izaaka, nie spełni się Boża obietnica, że twoje potomstwo będzie miało tę ziemię. Mało tego, Pan mówi: ty miłujesz swojego syna. Dla mnie, dla ojca jest to bardzo ważne poselstwo. Czy my kochamy swoje dzieci Bożą miłością? Jest napisane, że Abraham był posłuszny Bogu. W ogóle z Panem Bogiem się nie radził. Nie powiedział: Panie, przecież Ty obiecałeś. Ja tyle, 100 lat czekałem na Izaaka. I ma się przerwać Boże obietnice? Nie. Idzie. Co było w sercu Abrahama? Kiedy rozmawia ze swoim synem, Izaak mówi tak: ojcze, mamy drwa na ofiarę, mamy ogień na ofiarę, a gdzie baranek? A Abraham, pełny wiary, mówi: Bóg upatrzy sobie jak nie na zaufalenie synu mój. I szli dalej. On miał wiarę. Może nie wyobraża sobie, jak to się stanie. Ale że Bóg coś tu zrobi, w jaki sposób rozwiąże, ale idzie do końca za głosem Bożym. Do momentu, aż prawie, że tak określę, nóż był nad Izaakiem. I tu była sprawdzona wiara Abrahama. I o tym etapie mówi właśnie apostoł Jakub. Czyli apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tej wierze, kiedy Abraham miał 75 lat, kiedy nie miał dziecka, był starym już na nasze warunki człowiekiem i zaufał, że z niego jeszcze na mocy Bożego Słowa może zrodzić się potomek i to potomstwo będzie miało ziemię. To była ta wiara i został usprawiedliwiony. Został przyjęty na przyjaciela Bożego. I on żył tą wiarą 25 lat do narodzenia Izaaka. Później 12 lat, zanim Izaak tam dorósł. I ta jego wiara została wypróbowana. I na podstawie czynów, które dokonał Abraham, Pan sprawdził, że naprawdę Abraham żyje wiarą. On z wiary w wiarę chodzi. I to zostało mu poczytane za usprawiedliwienie. Jeszcze raz to potwierdzone i Abraham usłyszał, że Twoje potomstwo będzie błogosławieństwem dla całej ludzkości. I Twoje potomstwo, i tam dalej czytamy, jest tak wiele pięknych obietnic, z których my korzystamy do dzisiaj. Jesteśmy też nazwani dziećmi Abrahama, a Abraham jest nazwany ojcem. Czy rozumiemy, bracia i siostry, te dwa etapy? Najpierw Pan przyjął na podstawie wiary Abrahama jako przyjaciela, a później ta wiara była wypróbowana. I dlatego Słowo Boże mówi, że każdego z nas wiara będzie wypróbowana. Jeśli nawet 20 lat temu uwierzyłeś w Chrystusa, może 15 lat temu uwierzyłeś w Chrystusa, może rok temu uwierzyłeś w Chrystusa, Twoja wiara będzie usprawiedliwiona, będzie doświadczona. I uczynki tego doświadczenia Twojej wiary poświadczą, czy ona jest żywa w Tobie, czy nie. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane: poczytujcie sobie za wielką radość, kiedy przechodzicie próby, kiedy wiara wasza jest wypróbowana jak złoto siedmiokroć. I o tym właśnie mówi apostoł Jakub. O tym usprawiedliwieniu. Nie na początku, jak Abraham był wybrany za przyjaciela Bożego, ale jak już jego wiara była wypróbowana przez to, że nie wahał się ofiarować Izaaka. Dlatego w Słowie Bożym mamy taką obietnicę: kto wytrwa do końca, ten będzie wstawiony. I dlatego, żeby wytrwać we wierze do końca, musimy uzupełnić naszą wiarę. Jeszcze raz sięgnę do listu Jakuba, drodzy bracia i siostry. I tam Jakub wyraźnie mówi w 21 wieku: czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. A więc już po wielu, wielu latach Pan wypróbował wiarę. To Pan wypróbował wiarę i Abraham się okazał wierny. Każdy z nas, jeśli chce doświadczać głębi Bożych błogosławieństw, będzie przechodził próby wiary. I kiedy Ty przechodzisz próby wiary, bracie i siostro, to jak wtedy będziesz ufać Panu? Jak Twoje życie, Twoje uczynki będą potwierdzać ufność Twoją do Pana? Będą one oświadczały, czy Twoja wiara jest żywa, czy ona umarła. Dlatego w Bożym Słowie jest napisane takie wspaniałe słowo pocieszenia, że wszyscy, którzy chcą żyć dla Jezusa, prześladowanie znosić będą. A apostołowie, kiedy powołali zbory w Azji, tamtym na Bliskim Wschodzie, jest napisane, że chodzili później, odwiedzali te zbory i utwierdzali ich wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele prób, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy wejść przez wiele trud. Założymy tak, a doświadczenie wiary sprawia wytrwałość, a wytrwałość prowadzi nas do doskonałości. I to jest właśnie potwierdzone, co apostoł Jakub powiedział, że wtedy przez uczynki stała się doskonała. Jeśli człowiek nie przechodzi próby wiary, albo nie wytrzymuje próby wiary, musi jakby wracać od początku. Apostoł Paweł z wielkim smutkiem pisał o wielu chrześcijan, którzy odeszli od Boga, bo nie wytrzymali próby wiary. Pan Jezus mówi nawet o czworakiej roli, przypowieść o Królestwie Bożym i pokazuje, że na niektórych przychodzi doświadczenie i ucisk i nie wytrzymali próby wiary i odwrócili się od Pana. Nie mówię przez to, żeby nas zasmucać, że przyjdą doświadczenia. Bo my widzimy Bożych mężów, kiedy oni przechodzili próby i doświadczenia, oni się z tego radowali, bo ich wiara była mocniejsza. Ich wiara była silniejsza. Ich wiara była doskonalsza. Była bardziej szlachetniejsza. Bardziej czysta. Mówi jak Piotr. Jak apostoł Piotr mówi. Wiara przechodząca przez ogień to jest coraz bardziej szlachetniejsza. I powoli kończąc, drodzy bracia i siostry, wróćmy na nowo do tej atmosfery wieczornika. Mamy wokół siebie tak wielki obłok świadków. Ufajmy Chrystusowi i biegnijmy za Nim. Ufajmy Panu i trwajmy we wierze. Do końca. Wchodząc w tą atmosferę wieczornika, gdyby Pan tak teraz objawił się pośrodku nas, co by powiedział na temat Twojej wiary? Co by powiedział na temat Twojej ufności Chrystusowi? Czy musiałby ganić niewiarę? Czy mu powiedział, utwierdzaj to, co masz. Utwierdzaj to, co już masz. Ale jeszcze patrząc na atmosferę wieczornika, to widzę jedną taką rzecz, bardzo piękną. Tam wśród tych apostołów siedział apostoł Piotr. Razem z nimi, z tymi 10, siedział Piotr, który też z nimi płakał, smucił się. I również do niego Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dlatego zwracam uwagę na Piotra. Bo nie tak dawno, jeszcze parę dni, Pan Jezus rozmawiał z Piotrem i mówi w ten sposób, słuchaj, szatan sobie wyprosił, aby przesiać was. W Ewangelii Łukasza o tym czytamy, w 22 wierszu, 31, 32 wiersz. 22 rozdział, 31, 32 wiersz. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. A więc wśród tych grona 11 siedział Piotr. I Pan Jezus też mu dał poselstwo. Idź na cały świat i głoś, kto uwierzy. Siedział Piotr, który w pewnym momencie, parę dni wcześniej słyszał te słowa, zaparł się Chrystusa. Ale od tego zaparcia się nawrócił. On nie zrobił to o własnych siłach. Dopomógł mu Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, ja to tak sobie wyobrażam, kiedy Ty będziesz się mnie zapierał, ja będę się modlił, aby nie ustała Twoja wiara. Popatrzmy, Pan Jezus powiedział, ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Bracia i siostry, nieraz jako chrześcijanie chcemy pomóc innym braciom, siostrom. Także w wielu przypadkach powinniśmy naśladować się w tej sprawie naszego Pana, żeby modlić się za braci i siostrami, by nie ustała w nich wiara. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale to nie jest ta wiara naturalna, która w naszym sumieniu mówi, że jest Bóg. To nie jest ta wiara zbawienna, którą przyjęliśmy z łaski odpuszczenie grzechów. Ale to jest wiara żywa, potwierdzona uczynkami Twojego życia na każdy dzień. Że idziesz za Słowem Bożym. Żyjesz Bożym Słowem. Słowo Boże jest dla Ciebie światłością. Słowo Boże jest dla Ciebie drogowskazem. Słowo Boże wytacza drogi Twojego życia. i wskazuje, jakim masz być. Na koniec, bracia i siostry, chciałbym odczytać jedną bardzo ważną, mi się wydaje, ważne przesłanie, które dotyczy tych czasów, w których my żyjemy. Zdawałoby się, że w tym przesłaniu nic nie ma na temat wiary, ale wiemy, że każde słowo, które powiedział Pan, mamy wierzyć i nie żyć. To przesłanie jest zawarte w 22 rozdziale objawienia świętego Jana. Od wiersza 10 po wiersz 14. Apostoł Jan miał pewną wizję i Boży głos do niego mówi w ten sposób. I rzekł do mnie, 10 wiersz poniżej, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, abym czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa i żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Pan, określając te czasy, jakie my żyjemy, powiedział, że będą serca takie, które będą dążyć do uświęcenia. Będą takie serca, które będą dążyć do Bożej sprawiedliwości. Ale będą też takie serca, które będą brudne i będą bardziej się brudzić. Będą czynić nieprawość, czyli będą wbrew Bożemu Słowu postępować i coraz bardziej będą to nachalnie albo widowiskowo sprzeciwiać się Bożemu Słowu. Zauważmy, że to nie jest poselstwo do zborów, do kościoła, ale to jest poselstwo do każdego indywidualnego, który czyta, do ciebie i do mnie. To nie jest poselstwo do zgromadzeń, ale do każdego serca. Pan mówi do ciebie i do mnie. Jeśli pragniesz być podobny Bogu, jak On jest święty, dąż do tego. Pogłębiaj tę swoją świętość. Jeśli chcesz być sprawiedliwy, jak Chrystus był sprawiedliwy, pogłębiaj tę swoją sprawiedliwość. Nie możesz się zatrzymać. Ta wiara musi się pomnażać. A jeżeli wybierasz drogę brudu, nieprawości, Pan Bóg Cię nie będzie zatrzymywał. Pan Bóg nie będzie tak mocno ingerował w Twoje życie, na siłę Cię powstrzymywał. To jest taki czas. I tam jest powiedziane, ale ja przyjdę wkrótce i zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. A wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż mi uczynki. A ja Ci powiem, czy masz wiarę. Tą, która jest doskonała, która się Bogu podoba. To nie ja teraz mówię, tak nie opieszcie, tylko tak napisał apostoł Jakub z natchnienia Ducha Świętego. A więc ja to tak słyszę, że to nie Jakub napisał, ale Duch Święty mówi tak. Mówisz, że wierzysz w Jezusa. Piękne. Piękna deklaracja, piękne wyznanie. Ale dla mnie ważne są świadectwa Twojego życia. Czy swoim życiem potwierdzasz, że wierzysz Jezusowi, że ufasz Jemu Słowu. Nieważne, jak Ty deklarujesz swoimi ustami, jeśli już jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś tym, który składa świadectwo, że żyjesz w Panu, to dla Pana nieważne są teraz deklaracje. Ważne jest świadectwo Twojego życia. I dlatego na koniec taki jeszcze jeden wiersz, bracia i siostry, z listu do Galacjan. 5 rozdział, psalm 1259, 5 i 6 wiersz. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Wiara czynna w miłości. A więc jest coś, w czym wiara jest już taka autentyczna, żywa. To jest miłość. Dlatego, kochani, zadajmy sobie takie pytanie. Jak miłujemy Pana? Jak daleko jesteśmy Mu wdzięczni i Go kochamy za to, że On nas bawi i uratował? jeśli zapominamy, albo gdzieś to nam zostaje czymś przysłonięte, ten wielki trud i poświęcenie Jezusa, że On zostawił chwałę Bożą i przyszedł na tą ziemię, aby Ciebie i mnie ratować. Jeśli gdzieś w naszym sercu zamilkła nuta wdzięczności Panu, że On nas zbawił, tak bardzo nas kochał, że poświęcił swoje życie, aby nas uratować. Jeśli gdzieś to zostało tak zagłuszone, zobojętniało w nas i ta myśl, że Jezus dla uratowania poświęcił się, nie budzi w swoim sercu miłości, to Twoja wiara też będzie słabna. Wiara musi mieć pewne warunki do istnienia, do funkcjonowania. Wiara jest czynna w miłości. I rozważając tak wiele, wiele o wierze, dochodzimy do tego bardzo istotnego miejsca. Jak bardzo kochasz Jezusa za to, że On Cię ukochał. Jak bardzo w Twoim sercu jest miłość do tego, który Cię umiłował. Jeśli będzie brakowało miłości, to Twoja wiara też będzie martwić. I dlatego w Słowie Bożym mamy powiedziane tak, jest wiara, nadzieja i miłość. Te trzy są bardzo ważne. Ale w wieczność wchodzi miłość. Miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chociaż tak wiele mówiliśmy o wierze, to na koniec chciałbym zaakcentować tą bardzo ważną rzecz, że ona musi mieć jakieś podłoże działania. Ona musi mieć możliwości realizowania się. Nawet kiedy widzimy Chrystusa, kiedy słyszymy Jego Słowo, musi mieć warunki istnienia. A tym warunkiem jest kochanie Chrystusa ponad wszystko. Wiara jest czynna miłości. Kochajmy Pana. On tak bardzo nas umiłował. Dowodem tego, że nas kochał, przyszedł i umarł za nas. Powiedzmy tak skrótowo, oddał swoje życie dla nas. Czy my oddajemy życie dla Chrystusa? Wiara jest czynna miłości. Niech Bóg nas tym błogosławi. Amen.
Amen. Amen.